Pamiętam, jak kiedyś czytałem ten tekst tej Ewangelii w Pampelunie w Hiszpanii z moją wspólnotą hiszpańską i rozmawiałem też o tym tekście z dziećmi, które były obecne. Jedna dziewczynka zadała pytanie: proszę księdza, dlaczego ten tekst mówi o tym, że Pan Jezus oczyścił świątynię, jeżeli On tam dopiero tak naprawdę to zrobił bałagan? Bo oni sobie tam wszystko sprzedawali, wszystko było w porządku, a On porozrzucał monety, powypędzał te zwierzęta. To jak oczyścił, jak dopiero od tego momentu był tam bałagan? Powiem szczerze, że byłem głęboko zaskoczony tą interpretacją i wcale nie było mi łatwo od razu znaleźć sensowną odpowiedź, jak małemu dziecku wyjaśnić, że można zrobić oczyszczenie przez bałagan. I wtedy jedna też z osób dorosłych, która tam była, zinterpretowała ten tekst w takiej perspektywie związku, można tak powiedzieć, spraw Bożych z pieniądzem. Że Pan Jezus tam jasno pokazuje, że nie można sobie kupić łaski. Że człowiek bardzo często próbuje, czy w ogóle tak, mamy taki sposób wejścia na relacje z Panem Bogiem trochę targowy i kupiecki. Że Panie Boże, ja Tobie coś, a Ty mi za to coś. Ja sobie zasłużę, to Ty mi dasz. Ja pohandluję moimi dobrymi uczynkami, moim staraniem, moją modlitwą, a Ty mi za to odpłacisz. I że Pan Jezus właśnie przychodzi do tej świątyni i im pokazuje, nie, relacji ze mną nie da się kupić. Łaski nie da się kupić. Mojego błogosławieństwa nie da się kupić. Moje miłosierdzie jest za darmo. Nie jest na poziomie handlu. To jest bardzo piękna interpretacja. Ale dzisiaj trochę też wiedziony przez papieża Franciszka w pewnej intuicji, chciałbym spróbować zatrzymać się na tym, że tak naprawdę Panu Jezusowi zależy na oczyszczeniu nie tej świątyni w wymiarze budynku, choć obchodzimy dzisiaj w liturgii Kościoła rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, czyli Kościoła wszystkich kościołów, Bazyliki wszystkich bazylik. To rzecz tak naprawdę nie jest w budynku, nie jest w świątyni, nie jest w kościele, ale jest ta najbardziej elementarna i pierwotna świątynia, o jakiej mówi święty Paweł: czy nie wiecie, że wasze ciało, czy nie wiecie, że wasza osoba jest świątynią Ducha Świętego? I dzisiaj do tej świątyni wchodzi Chrystus i tę świątynię chce oczyścić. I są takie rzeczy, które musi poprzestawiać. I jak zaczyna przestawiać, mam nadzieję, że już trochę Pan Jezus wam poprzestawiał w tej waszej rozmowie między sobą. I że w pierwszym momencie, kiedy zaczyna tak przestawiać, to może być takie wrażenie, że zaczyna panować jakiś chaos, bo zostałem wyrwany z mojej strefy komfortu, do której się już przyzwyczaiłem. Bo są pewne modele postępowania, których nawet często nie zauważamy. Już są rutynowe. I kiedy wchodzi Jezus ze swoją łaską i zaczyna tam to przewracać i zaczyna mi pokazywać, że to nie jest tak i wcale to nie działa dobrze, to mogę mieć takie wrażenie, że tu zapanował jakiś chaos. I wymaga to nowego poukładania. Bo to prawda, żeby zbudować coś nowego, najpierw trzeba zrobić duże pobojowisko. Więc mam nadzieję, że choć trochę te rekolekcje wam coś poburzą, żeby teraz Pan Jezus mógł na tym gruncie i na tym fundamencie coś nowego zbudować. W świątyni waszego serca. Bo to jest pierwsza przestrzeń, w której chcę zamieszkać. I papież Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia ma takie miejsce, które poświęca właśnie świątyni serca człowieka. I mówi o tym, że jest potrzebna taka przestrzeń w małżeństwie, którą on nazywa słuszną autonomią każdej osoby. Że mimo tego, że małżonkowie mają być tak głęboko zjednoczeni, żeby stanowić jedną egzystencję, jedno ciało, jak mówi Pismo, to jest taka przestrzeń w ich życiu, gdzie trzeba uszanować autonomię osoby. On mówi, to jest przestrzeń osobistej relacji człowieka z Bogiem. Że jest taka sfera, która jest jeszcze bardziej intymna niż sfera małżeństwa. To jest sfera mojej relacji z Bogiem. I to nie chodzi o to, że tej sfery mamy nie przeżywać w małżeństwie razem. Nie chodzi o to, że mamy się nie dzielić swoim doświadczeniem Pana Boga i nie modlić razem. Ale chodzi o to, że to jest sfera takiej intymności, w której Bóg musi być na pierwszym miejscu. Nawet przed małżonkiem. I kiedy dzisiaj Jezus wchodzi do świątyni twojego serca, to walczy o to pierwsze miejsce. I stawia pytanie, czy ja jestem na pierwszym miejscu? Czy jestem przed małżonkiem? Jestem przed dziećmi? Bo tylko jeżeli będę na pierwszym miejscu, to kolejne inne relacje też będą na właściwym miejscu. I papież pisze tam coś takiego. Kiedy staje się właśnie, kiedy w małżeństwie, w miłości małżeńskiej dochodzi do wyzwolenia, to wtedy ta przestrzeń staje się przestrzenią słusznej autonomii. Kiedy każdy odkrywa, że jego druga połowa nie należy do niego, ale ma właściciela dużo ważniejszego, swego jedynego Pana. Przestrzeń wolności, w której ja pamiętam o tym, że moja druga połowa należy do Pana. Że nie jest moją własnością i nie ja jestem jego Panem. Tu w ogóle tak naprawdę to zdanie wynika, wypływa z samej logiki sakramentu małżeństwa. Ja teraz, odkąd zacząłem kilka miesięcy temu prowadzić kursy przedmałżeńskie, to mam okazję o tym mówić i pokazywać, że najczęściej myślimy o sakramencie małżeństwa, czy najczęściej, kiedy pytam kandydatów do ślubu, dlaczego chcecie zawrzeć małżeństwo, to mówią mi tak. Chcemy zawrzeć sakrament małżeństwa, bo chcemy przysiąc naszą miłość względem Boga albo w Jego obecności. Więc ja im zawsze wtedy mówię, to dlaczego nie idziecie do Urzędu Stanu Cywilnego? Tam Pan Bóg też jest obecny. Z punktu widzenia doktrynalnego nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi tylko o to, że wobec obecności Boga chce przysiąc miłość, to nawet do Urzędu Stanu Cywilnego nie trzeba iść. Gdziekolwiek. Zobaczcie, jaka w takim koncepcie jest rola Pana Boga. On jest niemym, biernym świadkiem waszej miłości. My wobec Niego wyznamy. Popatrz, Panie Boże, jakbyś nie znał, to my się tak kochamy. Ewentualnie prosimy o glejt, tak? Zatwierdź to, nie? Przybij pieczątkę. Ale koncept sakramentu jest zupełnie inny. W sakramencie chodzi o to, że Bóg jest tym, który jest stroną aktywną. Bo w Nim chodzi o to, że ja, który należę do Boga, zostaję powierzony opiece drugiego człowieka. I przychodzę do kościoła, przychodzę na liturgię poprosić Boga, aby powierzył mi opiece swoje dziecko. Tę osobę, która należy do Niego. Dlatego też mówię tą przysięgę małżeńską w takich słowach. Biorę sobie Ciebie. Biorę sobie Ciebie, bo jest ktoś, kto mi Ciebie daje. Zobaczcie, że to nie jest dialog między małżonkami przyszłymi, narzeczonymi. Tam nie ma czegoś takiego, że on mówi, biorę sobie ciebie za żonę, a ona mówi, no to bierz. Nie. Nikt nie czeka, daje jej odpowiedź. Może ten sposób mówienia, biorę sobie ciebie, w języku polskim to brzmi trochę tak rzeczowo. Ja sobie ciebie biorę. Natomiast w innych językach, na przykład w hiszpańskim jest te recibo a ti, to znaczy przyjmuję sobie Ciebie, przyjmuję Ciebie. Od kogoś, kto mi Ciebie daje. I tu jest tak naprawdę też całe clue nauki Kościoła o czystości przedślubnej i niemieszkaniu przed ślubem. Poza wszelkimi innymi argumentami natury psychologicznej, relacyjnej i tak dalej, to najważniejszy jest argument teologiczny. Żeby ta przysięga miała jakikolwiek sens, to ja faktycznie muszę przyjść do Boga i poprosić o tą osobę, która mi zostaje powierzona. A jeżeli ja już od 2 lat tę osobę sobie wziąłem, no to tak naprawdę robimy wtedy trochę, nie? Panie Boże, ja proszę Ciebie, ale tak naprawdę już sobie wziąłem. Sens sakramentu małżeństwa wybrzmiewa dopiero wtedy, kiedy ja nie wziąłem. Tylko przychodzę do tego, do kogo ten człowiek należy i od niego go otrzymuję. I papież dalej kontynuuje ten wątek i pisze przepięknie. Mówi o tym, że drugą konsekwencją tej autonomii, słusznej autonomii, jest to, że ja przestaję patrzeć na mojego współmałżonka i przestaję od Niego oczekiwać tego, żeby był Bogiem w moim życiu. W tym sensie, że On nie jest w stanie zapełnić każdej pustki emocjonalnej. On nie jest w stanie dać mi takiej miłości, żebym czuł się kochany na wszystkich możliwych poziomach. On nie jest w stanie spełnić każdego mojego marzenia. On nie jest w stanie być dla mnie Bogiem. Moje spełnienie nie jest w moim małżonku. Choć często można mieć takie oczekiwania. I papież cytuje tutaj Dietricha Bonhoeffera i mówi takie słowa. Niesamowicie ważne w relacji małżeńskiej jest przeżycie rozczarowania się współmałżonkiem. Rozczarowania się współmałżonkiem. I zaniechania oczekiwania od tej osoby tego, co jest właściwe jedynie miłości Boga. Rozczarowanie współmałżonkiem jest konieczne do tego, żeby odkryć, że potrzebuję Boga w moim życiu, bo mój małżonek nim nie jest. I tu się otwiera właśnie cała przestrzeń mojego serca i świątyni mojego serca, gdzie Bóg może zająć pierwsze miejsce. I tu papież znów niesamowicie pięknie pisze i mówi o tym, że przyzwyczailiśmy się do tego, żeby mówić o tym, że Bóg w swojej łasce mieszka właśnie w tej świątyni naszego serca. A papież dodaje, dzisiaj trzeba mówić jeszcze o czymś więcej. Nie tylko mieszka w przestrzeni mojego serca, w takiej autonomicznej przestrzeni mojego serca. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Trójca Święta jest obecna w świątyni komunii małżeńskiej. Trójca Święta jest obecna w świątyni komunii małżeńskiej. Jeżeli w moim sercu będzie mieszkał Bóg i w sercu mojego małżonka będzie mieszkał Bóg, to ta relacja stanie się miejscem obecności Boga, który będzie mieszkał między wami, w was i z wami. I papież potem to przekłada na niesamowite konkrety. Z jednej strony, jak zwykle, jest olbrzymim realistą i kiedy zaczyna mówić o codziennej modlitwie, to mówi, pomódlcie się kilka minut. Pomódlcie się kilka minut dziennie. I równocześnie pisząc o modlitwie kilka minut dziennie, dodaje takie słowa. Osoby posiadające głębokie pragnienie duchowe nie powinny odczuwać, że rodzina oddala je od rozwoju w życia Duchem Świętym, ale że jest to droga, której użył Pan, aby je doprowadzić do szczytów zjednoczenia mistycznego. Droga, którą wybrał dla was Pan, żeby was doprowadzić do szczytów zjednoczenia mistycznego, z modlitwą kilka minut dziennie. No tylko Franciszek może napisać coś takiego. Realizm. Bo wiemy, jak trudno te kilka minut dziennie. Ale równocześnie on mówi, to, co się dzieje między wami, miłość, którą jesteście zjednoczeni, ona wam nie może przeszkadzać w relacji z Bogiem, ale staje się drogą do tego, żeby odkrywać Boga. Odkrywać Boga obecnego w moim współmałżonku, pamiętając, że to nie On jest Bogiem. Odkrywać Boga obecnego w moim dziecku, pamiętając, że moje dziecko nie jest Bogiem. I tych kilka minut, które są wystarczające do tego, żeby przeżyć kontemplację. To znowu katechizm Kościoła katolickiego jest tu niesamowity. Kiedy omawia wszelkie rodzaje modlitwy, to mówi, dochodząc do kontemplacji, która się nam wydaje taka najbardziej, nie? Święta Teresa z Awila, to jest kontemplacja. A katechizm mówi, najłatwiejszą formą modlitwy jest kontemplacja. Możliwa zawsze, bez żadnych środków, w każdym miejscu, potrzeba tylko Ciebie i Boga, nic więcej. Mówi katechizm, chcesz czytać Pismo Święte? Potrzebujesz Pismo Święte, już czegoś potrzebujesz. Chcesz kontemplować? Ty i Bóg, nic więcej. W każdej chwili, w każdym momencie. Minuta. Ja i On. Czy świadomość Jego obecności w moim życiu. Przy obowiązkach, które wykonujesz. Przy rzeczach, które są do zrobienia. Ale o tych kilka minut trzeba powalczyć. To jest taka rzeczywistość, z którą my mamy na każdym, bez względu jak żyjemy. Czy w małżeństwie, czy w kapłaństwie. Sam wiem, jak trudno jest powalczyć o kilka minut modlitwy. Bo zewnętrzna aktywność, obowiązki, one się wydają priorytetowe. Najłatwiej nam zrezygnować z modlitwy, bo ona się wydaje najmniej konkretna. To znaczy, jak nie nakarmisz dziecka, to będzie krzyczeć. Jak nie ugotujesz obiadu, to będziecie głodni. Jak nie załatwisz czegoś w pracy, to cię zwolnią. Jak się nie pomodlisz, nie ma konsekwencji. Więc się rezygnuje z modlitwy. Tak się wydaje, że nie ma konsekwencji. Natomiast wszystko jest zbudowane na tej modlitwie. Na tych kilku minutach. I też jest takie cudowne zdanie katechizmu Kościoła katolickiego. Bardzo proste, nie ma tam żadnego ale. W jednej linijce. Człowiek, który się modli, nie grzeszy. Koniec. Człowiek, który się modli, nie grzeszy. Jak ktoś przychodzi do konfesjonału i mówi, że księdza, mam problem z tym i z tym i z tym, i jak sobie z tym poradzić? Jakbym udzielił takiej odpowiedzi, zacznij się modlić, za pokutę odmów sobie. Odpowiedzcie, no nie, no takie pouczenie, to dajcie spokój, nie? Takiego księdza to nie chce chodzić do spowiedzi. Ale tu jest clue całej sprawy. Naprawdę większość naszych problemów życiowych odpadnie, kiedy będzie regularna modlitwa. To jest rzecz, którą trzeba uwierzyć, do tego przygnąć. Że większość rzeczy przestanie być problemem. Że są takie rzeczy, w których się zmagamy. Jak się pojawi regularna modlitwa, to naprawdę odpadnie. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, bo mam świadomość, że jak zwykle mówię długo, to jest stan łaski uświęcającej. To jest stan, który po prostu trzeba dbać. Ja w ostatnim czasie, trochę ze względu na wykłady, które miałem, mam do przygotowania, dużo siedzę w świętym Tomaszu z Akwinu, który się wydaje bardzo abstrakcyjny, że jak się bierze jego teksty, to one są no, nie do czytania, wydawałoby się. Ale moje odkrycie jest zupełnie inne. Są fragmenty Tomasza, które są hiper trudne, to prawda. Ale są też takie teksty Tomasza, gdzie on zawsze te najbardziej skomplikowane przekłada potem na bardzo plastyczny obraz. I kiedy mówię o stanie łaski uświęcającej, to w ogóle w nim jest taka pasja. Tomasz to jest człowiek, który umiłował łaskę uświęcającą. To jest taki temat, który w ogóle przewija się we wszystkich jego pismach. I im bardziej z Tomaszem się ostatnio przyjaźnię, to tym bardziej we mnie się rodzi taka fascynacja łaską uświęcającą. I dbaniem o łaskę. Dla Tomasza człowiek, który nie żyje w łasce uświęcającej, to jest trochę UFO. Dla niego w ogóle to jest nie do pomyślenia. On mówi, jak człowiek w ogóle zczai, czym jest łaska uświęcająca i nie chce w niej żyć, no to w ogóle to jest nie do pomyślenia. Nie był w stanie w ogóle sobie wyobrazić czegoś takiego. Miałby spore problemy dzisiaj być w kościele i przepowiadać słowo, bo by musiał wiele razy przeżyć spotkanie z UFO. Ale to było dla niego w ogóle nie do pomyślenia, że da się wiedzieć, czym jest łaska i nie chcieć jej. Mało tego, on ma takie zdania, które mówi, że przejście do stanu łaski ze stanu grzechu można porównać tylko do aktu stworzenia. Czyli różnica między człowiekiem żyjącym w grzechu ciężkim i żyjącym w stanie łaski uświęcającej dla Tomasza to jest różnica jak między czymś, co nie istnieje i czymś, co istnieje. To jest tak fundamentalna zmiana. Stworzenie na nowo. To nie jest takie nowe stworzenie, gdzie nie, to myślę, że dostrzegacie pewną różnicę między tym, czego nie ma, a tym, co jest. Więc Tomasz mówi, to się dzieje z człowiekiem, który przechodzi od stanu grzechu do stanu łaski. I czym jest ten stan łaski? Stan łaski to jest taki pomost w możliwości komunikacji między Bogiem a człowiekiem. Ze względu na to, że Bóg jest w ogóle z kompletnie innego levelu egzystencji. Tego nie ma żadnego punktu przystającego między tym, kim jest Bóg, a tym, kim jest człowiek. To trochę tak, jakby ogień chciał wejść we współpracę z kartką papieru. Kartka papieru może mieć głębokie pragnienie pobycia sobie z ogniem i zbudowania trwałej, ścisłej relacji, zjednoczenia, ale są małe szanse, że jej się to uda. I Tomasz mówi, dokładnie tak się dzieje z człowiekiem. Jeżeli by nie było tego łaski, tego pomostu między tym, kim jest Bóg, a kim jest człowiek, to by doszło do takiej destrukcji jak między kartką a ogniem. To jest to, co w Starym Testamencie jest ciągle podkreślane, że ludzie bali się zobaczyć chwałę Boga, bo na pewno padną martwi, bo ich to pochłonie. I teraz w praktyce. Znów Tomasz używa kolejnej metafory, żeby powiedzieć, czym jest ten stan łaski. On mówi tak. Wyobraźcie sobie, że jest metal, który zostaje podgrzany do czerwoności ogniem. On w tym procesie rozgrzania nie przestaje dalej być metalem. Nadal jest sobą. ale w jaki sposób uczestniczy w naturze tego ognia, bo płonie tym ogniem. I co najważniejsze, nabiera zupełnie nowych właściwości. Także staje się plastyczny i podatny na kształtowanie. I Tomasz mówi, tak się dzieje ze stanem łaski. Ja zaczynam uczestniczyć w naturze ognia, czyli w naturze Boga. Jestem z Nim zjednoczony, ale nie przestaję być sobą. Nadal jestem człowiekiem, tak jak ten metal. Ale zaczynam nabierać zupełnie nowych właściwości bycia. Tak, że staję się plastyczny, że Bóg może mnie zacząć kształtować tak, jakby chciał. I dlatego stan łaski uświęcającej jest kluczem do jakiejkolwiek zmiany i rozwoju w naszym życiu. Jest kluczem do budowania relacji małżeńskiej, bo myślę, że macie to już sprawdzone w swoim życiu, ilekroć próbujemy zbudować naszą moralność na głębokim postanowieniu poprawy i stanięciu na głowie, że ja to zmienię, to tyle razy to nie wychodzi. Jedyny sposób na to, żeby się to udało, to jest przemienienie mnie łaską. Czyli pozwolenie, bycie podatnym na to, żeby Bóg mnie zaczął kształtować na swój obraz, takim, jakim by chciał mnie mieć. Żebym ja z tej teologii czułości Boga zaczął nabierać takich cech, to Bóg musi mnie do siebie upodobnić. I to się dzieje właśnie w stanie łaski. Do tego stanu łaski trzeba po prostu wracać za każdym razem, kiedy przychodzi stan niebycia, czyli grzech. I ostatnia metafora, co prawda już nie Tomasza z Akwinu, ale innego Tomasza, Gałuszki, dominikanina, który mówi, że można porównać stan łaski uświęcającej do łódki, która zostaje odcumowana od portu. I rozłożony zostaje maszt, rozciągnięty żagiel i wtedy Duch Święty jak powieje, to ta łódka może płynąć. Bardzo często nie widzimy rozwoju w naszym życiu duchowym, nie widzimy rozwoju w naszym małżeństwie, a nawet, że gdzieś to przygasa, właśnie z tego prostego powodu, że albo próbujemy płynąć ze złożonym masztem, albo bardzo często nawet przycumowujemy się do portu przez grzech. I jak jesteśmy przymocowani do portu, to duch może wiać, ale łódka nie popłynie. Albo co najwyżej gdzieś tam na tym jeziorze próbuje w różnych kierunkach, tak jak w danym momencie wiatr ją trochę gdzieś poprowadzi, ale nie płynie do celu. Jak chcecie zobaczyć właśnie rozwój tej teologii czułości w swoim małżeńskim życiu, to zacznijcie od szanowania tej pierwszej podstawowej autonomii waszej relacji, jaką jest sfera relacji z Bogiem. Żeby Bóg był na pierwszym miejscu w każdym z was. A to na pierwszym miejscu będzie oznaczało przede wszystkim życie w stanie łaski uświęcającej. Wtedy Duch Święty w łasce sakramentu małżeństwa będzie mógł wiać w ten żagiel, który jest rozłożony. I łódka waszego życia będzie płynęła szybko i do portu. Do celu ostatecznego, jakim jest wasze szczęście w niebie. Amen.